Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie matka Polka Anna Tatarska.
To
Dzień
prawda.
Dobry Aniu.
To prawda. Poczekaj, muszę zabrzmieć, jakbym się wykopywała z jakiejś głębokiej dziury, bo tak się aktualnie czuję, jako ta matka Polka. Halo, Kuba! To ja!
Spod hałdy prasowania wyszłaś.
Spod stosów siedmiu oczywiście prań, nieumówionych szczepień i pracy po nocach. Witam cię, mój drogi. Co u ciebie?
U mnie słonecznie, gdyż łączy się z wspaniałej Italii.
Dobrze, spadaj na rok, okej? Okay? Dobrze, już porozmawialiśmy.
Na spacer.
Cicho, co? Bla, bla, nie słyszę cię, przerywa nam. Halo? Halo?
Mama? My jesteśmy jaja twarde i skorupki mamy harde.
Jaś nie potrzebuje specjalnego traktowania.
Ta psycholog z poradni chyba ocierpiała.
Ty wszystko traktujesz jak rywalizację sportową, nawet wychowanie własnego syna.
Wygrana nie przychodzi łatwo. To wymaga twardej psychiki i naprawdę wielu wyrzeczeń.
Jak się ma dziecko, to się nie da nie popełnić błędu.
Ula mówiła, że ty nie chcesz zapisać Jasia do naszej szkoły. Dlaczego?
A tutaj mógłbym mieć fantastycznych znajomych. Helenę, Antoninę, Michała.
Chciałem ci powiedzieć, że tak jak lubię z tobą rozmawiać o różnych produkcjach, tak wydaje mi się, że dzisiaj twoja ekspertyza przyda mi się znacznie bardziej niż zazwyczaj, ponieważ wielokrotnie oglądając Matki Pingwinów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, o serialu, którym będziemy dzisiaj rozmawiać, miałem takie wrażenie, że chyba trochę nasza główna bohaterka przesadza albo... To oczywiście nie jest w żaden sposób przytyk do serialu, ale łapałem się na tym częściej niż zazwyczaj, gdyż moja wiedza na temat rodzicielstwa jest żadna. Mm-hmm. Nawet nie powiedziałbym, że nabyta czy zaobserwowana, bo nie mam u kogo zaobserwowywać tych różnorodnych czynności, więc... Tak,
uważam, że pomyślałem. To jest bardzo dobrze, bo tak jak już wspomniałeś, dzisiaj będziemy mówić o serialu Matki Pingwinów. To jest produkcja Netflixa, która pierwszy raz była zaprezentowana w tym roku, jakoś chyba przed wakacjami na takim wydarzeniu, gdzie Netflix co roku prezentuje rzeczy, które w tym roku się pojawią, nowości, zarówno zagraniczne, jak i polskie. No i wtedy, że tak powiem, ta informacja poszła szerzej, że będzie serial o rodzinach z atypowymi dziećmi, mówiąc tak, że tak powiem, szeroko. Bo te tytułowe Matki Pingwinów to są właśnie matki, głównie matki, ale nie tylko dzieci, które w jakiś sposób wyłamują się ze schematu. To są dzieci z niepełnosprawnościami. Mamy bohaterkę, dziewczynkę z zespołem Downa, mamy chłopca z rdzeniowym zanikiem mięśni, zdaje się. No i chłopca neurotypowego też. Więc powiedzmy, że takich prób w tym polskim mainstreamie do tej pory było chyba niewiele, a raczej niewiele takich, bo kiedy myślimy o tego typu produkcjach, to myślimy o filmach typu Chce się żyć albo Sonata.
Tak.
I to są bardzo dobre filmy, tylko że ten serial nie jest taki. To jest serial, który sobie rości prawo, czy też próbuje być serialem, który jest przystępny, który jest dla szerokiej publiczności, który ma wątki komediowe. Zresztą tak jak mówiła Klara Kochańska-Bajon, która jest jego pomysłodawczynią, twórczynią, ona sobie wymyśliła produkcję, która po prostu zastąpi to takie niewypełnione miejsce, czyli że były seriale o matkach z przedmieścia, o bogatych matkach, o różnych modnych matkach, pracujących matkach. No to teraz będzie serial taki właśnie o matkach pingwinów i pokaże, że u nich też bywa śmiesznie, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni, patrząc na to z zewnątrz, że pewnie przeważnie jest wyłącznie tragicznie i strasznie, co też jest prawdą, jest częścią tej prawdy. Ja, jak wiesz, nie mam doświadczenia wychowywania dziecka i bycia matką właśnie dziecka atypowego, przynajmniej do tej pory, no bo nigdy nie wiadomo. Więc w pewnym sensie jest część uniwersum tego serialu, która też jest dla mnie obca, Kuba. To nie jest tak, że ja, wiesz, wszystko wiem, ale rzeczywiście część tych rzeczy jest mi znana i tym dla mnie ważniejsze jest to, co ty myślisz o tym serialu, bo ja jakoś bardzo dobrze na niego zareagowałam, muszę przyznać. Ja już go widziałam parę razy, bardzo wcześnie, pierwszy raz właśnie przygotowując się do rozmowy i on, jak to się mówi kolokwialnie, bardzo mi siadł. Ale jestem ciekawa, czy on mi siadł właśnie dlatego, że wiesz, ja się utożsamiam, czy to jest takie na zasadzie, o, znam to. Mówiąc skrótowo, jestem bardzo ciekawa, czy ktoś, kto tak jak sam się tutaj spozycjonowałeś, ma właśnie, wiesz, zerową wiedzę, zerowe doświadczenie i też być może niekoniecznie jestem zainteresowany, czy dla niego w ogóle to może być interesujące, ciekawe, więc dowiedzmy się.
To powinien być ten werble. Fantastyczny jest.
Cieszę się.
Absolutnie. Znaczy widziałem 3 odcinki, gdyż tyle mi Netflix udostępnił. Nie wiem, kiedy w ogóle ten serial ma premierę, ale chyba jakoś na dniach.
Powiem ci, dzisiaj ma premierę, jak nagrywamy, czyli dwa dni temu.
13 listopada, więc...
No tak, miał premierę 13 listopada, mówię z przeszłości, czy z przyszłości, no nieważne, tak, wiecie, o co chodzi.
Łapałem się wielokrotnie na tym, że właśnie twórczyni Klara Kochańska, Bajon, porusza się po takich ogranych schematach, czy wykorzystuje te ograne schematy, ale gdy już chciałem przewrócić oczami, ona gdzieś się jakoś tak zgrabnie wykręca, przekręca, co robiło na mnie wrażenie. Mm-hmm. Bo miałem, tak pomyślałem sobie chyba przy drugim odcinku, że jakby nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale z tego, co powiedziałaś, że były te różne seriale o różnych matkach, to jakby ona próbowała właśnie wypełnić tę lukę w miejscach, których o takich dzieciakach, czy o dzieciakach ze specjalnymi potrzebami, czy o ich rodzicach się nie mówiło. Zostali, może, nie wiem, czy wytarci, wyparci, ale no chyba trochę tak, że jakby nie było dla nich miejsca. I ona po prostu bierze konwencje i po prostu ją dogina do, czy rozszerza do właśnie do swoich, no właśnie, no potrzeb, czy do swojego pomysłu. I wydało mi się to bardzo takie inteligentne, bardzo świadome i też pokazujące jej kunszt jako twórczyni. Co, no tak, to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
To może ja powiem, bo już wprowadziliśmy, o czym ten serial jest tak ogólnie, prawda? Ale jeszcze tutaj bym dorzuciła parę detali, żeby słuchacze mieli taki pełniejszy obraz tego, o czym mówimy. W Matkach Pingwinów, tych głównych bohaterów jest kilku, bo tam są właśnie takie, powiedzmy, 3 matki główne i też jeden ojciec. Ale jednak taką wiodącą bohaterką jest Kama, zawodniczka MMA, która ma 7-letniego syna. No jest samodzielną mamą, która też ma niezłą relację. Ta relacja też jest bardzo fajnie pokazana z byłym mężem. Ten były mąż ma nową rodzinę, więc jest cała opowieść o tym, jak to wygląda, kiedy się rodzice rozstają, próby zachowania jakby dobrej sytuacji dziecka, dobrych relacji między rodzicami, co nie zawsze jest takie oczywiste, dobrych relacji między partnerkami ojca, relacji dziecka z poprzedniego związku z dziećmi z nowego związku. I tak będę pewnie rozwijać każdy wątek, bo mam wrażenie, że to właśnie w tym serialu jest wyjątkowe, że on jest bardzo pod tym względem dopracowany. Że tam nie ma takich puszczonych, wiesz, elemencików, że ktoś jest ilustracyjny. Tam naprawdę te wątki są wykorzystane i rozwinięte. No i Kama ma tego 7-letniego syna Jasia, który zostaje wywalony ze szkoły, oczywiście w momencie, kiedy ona ma przed sobą zaraz najważniejszą walkę. No i jak się domyślamy, okaże się, że to wywalenie Jasia, no, być może ma związek z tym, że chłopiec właśnie się zbliża w stronę takiej późnej diagnozy tego, że jest gdzieś w spektrum. Ta szkoła przyszła tutaj, prawda, jako ta pierwsza instytucja, która takie rzeczy często weryfikuje u rodziców i wcale nie tylko u rodziców, którzy są jacyś tacy systemowo nieświadomi czy wypierający tego typu informacje, tylko po prostu bardzo często wcześniej nie ma takiego systemu, który by jakoś bardzo wyraźnie różne takie sygnały weryfikował. No więc Kama będzie musiała się zmierzyć ze swoją nową sytuacją, znaleźć miejsce dla Jasia i znajdzie taką szkołę, w której są różne atypowe dzieci i tam pozna też rodziców tych dzieci. Rodziców, z którymi dodam na początku, nie będzie miała wcale dobrej relacji, no bo ona ma głębokie przekonanie, że to nie jest jej świat, że to nie jest jej problem, że to system to wymyślił, że przecież to na pewno nie jest jej dziecko. Ona jest bardzo taka wypierająca, można powiedzieć. A ci rodzice, których spotyka, oni już nie są wypierający, również dlatego, że często tacy być absolutnie nie mogą, bo mamy tutaj Ulę, grają świetnie Barbara Wypych, Ulę, która ma...
Tak,
córkę właśnie z zespołem Downa, no więc Ula nie może powiedzieć.
Ale też adoptowała kolejne dziecko z zespołem Downa.
Mm-hmm. Co dodajmy, nie jest wcale nietypowe, jak się bliżej przyjrzeć tematowi. Ula jest aspirującą influencerką, która właśnie w sieci, tak można powiedzieć, normalizuje, ale też trochę pudruje i barwi, no, prawda?
Ale też spienięża wizerunek swoich dzieci. To jest właśnie taka fajna, nie wiem czy rysa na tym takim szkle, ale jednocześnie jest to jakiś taki kolejny element układanki, że ona nie jest matką Teresą, chociaż
nie, szczególnie
to nie jest dobre
w czasach
porównanie.
Aktywnych dyskusji o sharentingu i o niebezpieczeństwach, nie wiem, deepfake'ów, prawda, czy zagrożeniach płynących z sieci. Tak. No tu jest naprawdę właśnie dużo tych wątków, nikt nie jest taki płaski, jednowymiarowy. No ale Masza Wągrodzka gra Kamę. Kama na początku Uli oczywiście nie lubi, trochę nią gardzi, no bo to jest jakaś taka dziunia z sieci, to na pewno jakby się nie zakumplują, no ale powiedzmy, że czas to oczywiście zweryfikuje. Jest Tatiana, to jest postać, którą absolutnie uwielbiam, grana przez Magdę Różczkę. Uważam, że to jest naprawdę przełomowa rola tej aktorki, wzruszam się jak o niej myślę, bo Magda tutaj po prostu... No, robi jakieś cuda, jest mamą chłopca właśnie z dystrofią mięśniową, chłopca, który jak w pewnym momencie mówi jego ojciec, no oni wiedzą, że on umrze, prawda? W sensie nie ma tam trochę innego kierunku, pytanie jest bardziej kiedy. Jest matką, która żyje wyłącznie dla dziecka. Żyje generalnie po to, żeby on miał namiastkę normalności, żeby mógł dobrze funkcjonować, ale ona po prostu całkowicie traci własne życie z tego powodu. W tym też własną relację i to jest bardzo pięknie pokazane, bo ta relacja jest jakby bliska i kochająca, ale z drugiej strony po prostu jest pokazana ta druga strona, która nie jest w stanie żyć z kimś, kto po prostu żyje tylko dla dziecka, takiego dziecka. Więc tak, znowu, ale... wiesz, to jest tak dość zniuansowane.
No właśnie, Różka jest ekstra, bo znowu spodziewasz się czegoś takiego, że ona jest właśnie... Taka, no ja sobie wyobrażałem ją taką, wiesz, że jest cierpiętnicą, trochę niedomytą, bo poświęca się sama swojemu dziecku. Gdzieś po prostu jakieś takie straszne obrazy, wiesz, opiekowania się, co jakby wydaje mi się, że dostarczało nam właśnie kino wcześniej, czy telewizja, że gdzieś to było takie skrajne i po prostu musimy jej współczuć, a jednocześnie... No taki nie jest. Jakby jest ten trudno, bo ona faktycznie koczuje pod tą szkołą, żeby wyprowadzać dziecko do łazienki i nie ma tego życia w ogóle, tak jak powiedziałaś. A jednocześnie no jest w tej, wydaje mi się, że to przez Różczkę właśnie, że jest w niej coś takiego zaskakującego. W tej grze jest oczywiście skupiona, taka no niewidziana wcześniej, zwłaszcza, że to jest taka rola drugoplanowa. I no, zaskoczyła mnie. Jakoś, i trudno mi nazwać dokładnie to, co Różka robi na ekranie, ale no, ta postać jest taka wielowymiarowa, minimalistycznymi środkami.
Tak, tak.
Stworzona.
Tak, no tutaj długo bym to rozwijała. Naprawdę uważam, że to jest rola, która zasługuje na nagrodę, jeśli mamy taką nagrodę w Polsce. Absolutnie wybitna kreacja Magdy Różki, która w ogóle też w ostatnich latach odkrywa swoją nową twarz jako aktorka i naprawdę robi to wspaniale. Ale też taka rola, w której jest bardzo dużo ważnych tematów, a one nie są w taki męczący, dydaktyczny sposób pokazane, bo na przykład dzięki Tatianie w ogóle dotknięty jest w tym serialu, który cały czas to powtarzam, jest przystępny, fajnie się go ogląda, ma tempo, jest wesoły, ale na przykład tam jest dotknięta sytuacja rodziców, którzy właśnie w pełnym wymiarze zajmują się dziećmi, które wymagają ich tej pomocy jakby 24/7, tak, żeby w ogóle móc funkcjonować. I na przykład jak wygląda w Polsce sytuacja tych rodziców, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Co ma zrobić matka, dziecka, które bez niej po prostu nie jest w stanie żyć, która jest tym dzieckiem de facto sama, która musi pójść do ginekologa. Co proponuje nasz rząd kobietom, oprócz wysyłaniu przypomnień rokrocznych o mammografii czy tam o cytologii, żeby one mogły ją zrobić, nie? Ten temat w tym serialu również jest i dla mnie to było bardzo poruszające, że się udało to włożyć. Udało się to włożyć w sposób, który absolutnie tego wszystkiego nie rozwala i który do tego jeszcze tutaj pasuje. I jakby takim kolejnym dowodem na to, że to się tutaj bardzo udaje, jest też postać Jerzego, którego gra Tomasz Tyndyk. Mhm. Jerzy ma córkę, która zdaje mi się jest autystyczna, ale tak dość głęboko autystyczna, w sensie jest niewerbalna i... No i ta komunikacja z nią jest trudna, prawda, dla świata zewnętrznego. Oni oczywiście sami sobie wyrobili jakieś tam sposoby. Też dodajmy, że Jerzy jest postacią, jakiej nie mieliśmy w Polsce, bo on jest samotnym ojcem gejem, pozostawionym przez matkę, tak? Czyli mamy tutaj odwrócony ten stereotyp, że to matki zawsze zostają. Pokazany.
Bo on miał być po prostu dawcą spermy dla swojej przyjaciółki, koleżanki.
No tak, ale nie wyszło, prawda?
Przerosło. No tak.
No właśnie, no tak. Więc to jest w ogóle też odcinek, który jest też nieporuszany w polskich narracjach, bo on też jest w pewnym sensie poza prawem, mam wrażenie, prawda? Więc to też jest szalenie ciekawe. No Tyndyk w tej roli jest fantastyczny. Ten jego ojciec ma, ktoś powie, obsesję, że jest nadwrażliwy, prawda? No ale myślę, że jak się ogląda ten serial, to się to rozumie, tak? Dlaczego? Tym bardziej, że tam jest jeszcze pokazana jego relacja z jego matką, którą gra Krystyna Janda. No jest to relacja, powiedziałabym, mocno toksyczna i dowód na to, że zimny chów może mieć wpływ na całe życie dziecka i nie polecamy. Ale też tam jest właśnie... Chciałam tylko skończyć szybciutko, że tam jest fajnie poruszony też wątek właśnie, że jakby rodzice mają prawo, rodzice takich dzieci mają też prawo do tego, żeby kochać inaczej niż tylko rodzicielsko, tak? Że zapominamy często o tym, sprowadzamy ich do roli opiekuna, ale że oni też mogą chcieć być w relacji i owszem, to jest teoretycznie trudne, no bo nie każdy chce wejść w relację z taką osobą, której życie tak wygląda, ale że to się czasami zdarza na szczęście i że warto wtedy też pamiętać o sobie, o swoich potrzebach, prawda? I tutaj też jest to poruszone.
No właśnie przy okazji Tyndyka, no bo faktycznie tak jak powiedziałaś, to jest postać ciekawa, no bo nie widziana na ekranie, jakby tęczowe rodziny zapomnij. I tęczowe rodziny, no też rodziny nie ma do końca, no ale jakby jest ojciec gej. Mhm. I faktycznie
Masza Wąbrocka.
A Kama to jest ta bohaterka. Tak? Tak. No ma trenera geja. Mhm. I faktycznie w jednym z odcinków idą w góry i ten trener im pomaga. I no i jest oczywiście iskrzenie pomiędzy Jerzym, o czym nie wiedziałem, że jest homoseksualny, no i pomiędzy tym trenerem. I powiem ci, że to jest ten moment, w którym zazgrzytałem zębami. Bo to jest takie oczywiste, jakby w sensie to było takie oczywiste zagranie, że jakby jest ten jedyny ojciec i jest ten bohater gej i jakiś tam musi być oczywiście pierwsze skojarzenie moje było takie, że no gej spotyka przystępnego kolesia, no to od razu musi być stereotypowo jakieś takie migdalenie. Przynajmniej może jakby czy maślane oczy, robienie maślanych oczu przynajmniej jednostronne. Mhm. Ale znowu, jakby tu siła tego scenariusza i o której wspominaliśmy na samym początku, że jakby ten scenariusz wychodzi z takich utartych kolein i gdzieś to zupełnie inaczej prowadzi. Jest to bardzo dobrze zrobione i gdzieś takie moje początkowe wahanie zostaje zaraz rozmyte i bardzo dobrze to zostało prowadzone i też jest no mega ciekawe. Ale jeszcze chyba nie porozmawialiśmy właśnie o głównej bohaterce w ogóle.
No to dawaj.
No właśnie, no bo zastanawiałem się, skąd tę aktorkę kojarzę. I faktycznie rozmawialiśmy chyba w tym roku, czy w zeszłym o Kiedy ślub.
Ale jeszcze Najmro. Najmro to był taki jej wielki przełom, pamiętaj. Mam wrażenie, że Masza tam się jakby wybiła, bo ona grała tę partnerkę ukochaną głównego bohatera.
No to ja nie widziałem tego.
No ale to mówię ci, że w sensie timeline'u jej kariery w Polsce, to wydaje mi się, że Najmro to był taki jakby przełom. No.
Aha, patrz. No ale faktycznie była w tym Kiedy ślub i wydała mi się tam najciekawsza w tym serialu. I faktycznie tutaj no też jakaś ta kariera chyba się bardzo szybko potoczyła, no bo nagle dostała główną rolę. Jest w porządku. Mm. Chyba daje radę. Jak myślisz?
Myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Ona tutaj jest fajna, bo też wiem to, bo rozmawiałam właśnie z Klarą, że ona jest też trochę pomyślana jako taka antyteza tej matki Polki, takiej stereotypowej, bo też trochę celem tego serialu jest rozbrajanie pewnych stereotypów. To znaczy, często się myśli właśnie o matkach atypowych dzieci jako takich matkach, które, wiesz, wszystko dla dzieci poświęcają, które właśnie nie chcą mieć, czy nie mają życia poza nimi, prawda? Takimi osobami, które pełnią funkcje. A tutaj i też poprzez postać Kamy, która jest gdzieś daleko od swoich emocji, nie jest delikatna, prawda? Jest jakaś taka trochę grubociosana, tak jak powiedzielibyśmy chłopczyca, jak to się mówiło kiedyś, nie? Hmm. Że jakby to też jest taka ciekawa kombinacja. I tu też mamy matkę, która mam wrażenie w pewnym sensie jednak jakoś tam znalazła siebie, tak? Czy znalazła swoją karierę w pewnym momencie, karierę, która się nieźle rozwija. I nagle wtedy to życie na nią spuszcza tę bombę, tak? Czyli to pytanie jakby co wybrać, co zrobić, nie jest pytaniem retorycznym, czy pytaniem, gdzie stawka jest niska, tylko tutaj to jest kwestia tak naprawdę też jej w ogóle życia całego, no bo nieważne, co myślimy o byciu zawodniczką MMA, a dodajmy, że nie mówimy tutaj o fame MMA, tak? Tylko o MMA takim normalnym, no to przecież to jest praca, która ją też jakby utrzymuje, praca wizerunkowa, no to jest jej praca. Więc ona de facto jest tutaj w sytuacji, czy to rzucić, czy coś kombinować, czy jest w stanie być dalej od swojego dziecka, kiedy to się dzieje, żeby inni się nim zajmowali. No tam jest dużo ważnych pytań i wydaje mi się, że Masza Wągrodzka sobie bardzo dobrze z tym radzi, gdy wiarygodnie się wciela w tę postać, która po prostu też nie należy do tego świata, w który wpuszcza nas ten film i właściwie bardzo długo nie jest pewna, czy do niego chce należeć i nawet do końca nie wiem, czy ona... Właśnie nawet w finale należy do tego świata, bo ona się związuje z tymi ludźmi, tak? Ale ona wciąż nie jest jakby, wiesz...
No tak, bo to też jest serial, okej, te dzieciaki atypowe, czy ze specjalnymi potrzebami, są jakby, nie wiem czy do końca, no może centrum tego serialu, ale to jakby nie jest jej główny wątek. Mają wrażenie, że większy nacisk jest właśnie postawiony jednak na tych rodziców i na to, jak oni funkcjonują w tym świecie. I to mi się najbardziej podoba w tym, że to nie jest lukrowane, że to jest różnorodne, że ci rodzice przez to, że w tej szkole to nie jest szkoła, wiesz, jakaś taka luksusowa, jak tam w pierwszym odcinku próbuje do szkoły brytyjskiej chyba tego Jasia przepisać, ta nasza główna bohaterka, tylko to jest szkoła, gdzie się spotykają, no mega taka egalitarna, tak? Demokratyczna wręcz, że wszyscy tam się spotykają. Z różnych poziomów, bo jest i pani z urzędu miasta i właśnie ta nasza Ula, która jest no, mega bogata i mają samochody i ukraińską nianię i generalnie tam się dużo dzieje w tym ich domu. Ona jest po prostu tylko... jakby zostaje w domu, opiekuje się tymi dziećmi, ale też ma pomoc. No i jest ta nasza różdżka, która przecież jest pozostawiona sama sobie. No i to jest mega ciekawe, że jakby to są na różnych poziomach możemy obserwować, jak tak powiedziałeś, jak Polska funkcjonuje, ale też jak funkcjonują ci rodzice w otoczeniu swoim, które no nie jest przychylne dla dzieciaków, no i też bardzo szybko jest gotowe oceniać właśnie rodziców. No i Masza też dostaje przecież, że syn się pobił w szkole, no to jest, bierze przykład z jej, bo nie jest taką matką, nie jest taką kobietą, jaką stereotypowo chcielibyśmy ją widzieć. I to mi się wydaje, że to jest siła jednak tych matek pingwinów.
Ale też zwróć uwagę, że kiedy w szkole, na przykład tak jak ja mam teraz syna w drugiej klasie, tak, myśmy nie mieli takiej sytuacji jako rodzice, ale wyobrażam sobie, że gdyby na przykład nasz syn wziął udział w bójce, to nikt by nie powiedział do jego taty, a czy pan się często bije, rozumiesz? A jednak jak to matka się bije zawodowo, to oczywiście dziecko się bije, bo matka się bije, tak? Rozumiesz? W sensie chłopcy po prostu tak mają, chyba że ich matka się bije, to wtedy mają to po matce. Więc tutaj w takich sprytnych miejscach też są tego typu informacje wplecione i całe to poszukiwanie szkoły też jest bardzo symptomatyczne, bo ono jest nawiązaniem do po prostu wielkich systemowych luk, w Polsce. Też Klara mówiła, że po prostu większość rodziców dzieci, które no jakby nie pasują do tego mainstreamowego systemu, a którzy rodzice chcą, żeby te dzieci uczestniczyły w życiu społecznym, też się uczyły, bo są w stanie, prawda, przy odpowiednim wsparciu, no to albo sami zakładają te szkoły, albo muszą być niesamowicie bogaci. Bo po prostu nie ma systemowego rozwiązania innego niż takie traktujące te dzieci trochę jak jakieś takie, wiesz, warzywa, nie? Infantylizujące je i tak dalej. No, to jest długa dyskusja, oczywiście można powiedzieć, że w pewien sposób jest to zrozumiałe, bo to wymaga też ogromnych nakładów finansowych i tak dalej, ale wydaje mi się, że też w dużym stopniu jest to kwestia po prostu rozumienia tego tematu, takiego społecznego rozumienia tego tematu, dostrzegania go właśnie inaczej niż tylko w takiej czapeczce, niewidce, stereotypu.
Też bardzo podoba mi się to, co jest pewnie w jakiś sposób powiązane z nieheteronormatywnością na przykład, nie? I odbieraniem nieheteronormatywności swoich dzieci przez rodziców, że oni muszą w jakiś sposób pożegnać się z wyobrażeniem życia, które zaprojektowali na swoje, czy projektują na swoje dzieci, no bo nie zawsze jest tak, a prawie nigdy tak nie jest, że to życie będzie miał taką formę, jaką byśmy chcieli. Mm. I to jest oczywiście w serialu głównie pokazane przez pryzmat Kamy, no bo to jest nasza protagonistka, ale też jakby ona jest naszą główną przewodniczką po tym świecie, bo pozostali rodzice już mają ten etap za sobą tej akceptacji czy zrozumienia, a ona dopiero w to wchodzi. I to jest absolutnie fantastycznie pokazane, że jakby ona, jak ona chciałaby, żeby ten syn funkcjonował i jak był odbierany przez otoczenie, w ogóle go nie pyta, nie interesuje go, co on ma do, przynajmniej na początku, do powiedzenia, pomimo że on w tej szkole, tej cudownej przystani, ma się świetnie i on chce dziecku Uli zaplatać te warkoczyki. To jest jego jakby nagła nowa pasja i przy tym się uspokaja, czy gdzieś tam się realizuje, ale jednocześnie to nie jest to, czego Masza by chciała. I tak, i to jakby tak silnie na mnie oddziaływało, ale to właśnie przez to, że to jest takie bardzo bliskie, że cokolwiek nie jest normatywne, w naszym odczuciu jest oczywiście zaraz gdzieś tam zganiane, że chcemy to naprostować w jakiś sposób. Później nie to zrobić.
Wiem, no nie mogłabym tutaj nie nawiązać właśnie do tej rozmowy z Klarą Kochańską-Bajon, którą oczywiście muszę bardzo polecić. Jej fragment jest dostępny online, bo całość w ogóle listopadowym, więc nie wiem, czy jak będzie nasz odcinek już dostępny, to w ogóle jeszcze ten numer będzie dostępny, ale też rzadko namawiam, wiesz, do swoich rozmów, a tutaj naprawdę warto posłuchać tego, co Klara mówi, bo ona tam mówi jedną rzecz, która nawiązuje do tego, o czym ty właśnie powiedziałeś. Zawsze jest tak, że jak się pojawiają dzieci, to jakby umiera jakaś wcześniejsza wersja nas. Ja uważam, że to w ogóle powinno być wpisane w definicję rodzicielstwa, tak? W sensie po prostu nigdy nie może być już tak samo, no bo jakby miało być tak samo? Wydaje mi się, że wystarczy mieć maleńkie IQ, żeby to pojąć, ale w przypadku dzieci właśnie atypowych to ta droga wygląda jeszcze inaczej, bo rodzic żegna się nie tylko jakby ze sobą i ze swoimi marzeniami, ale często też ze swoimi marzeniami dla dziecka, marzeniami, które albo miał sam, samodzielnie gdzieś tam przygotowane, wytworzone, albo też takimi marzeniami, które mu jakoś zasiało społeczeństwo, tak, które wykreowało tę wersję dziecka, które będzie, wiesz, fajne, lubiane, które będzie odnosiło sukcesy, które będzie robiło to albo to, no nie wiem, tak? Albo będzie artystyczna dusza, albo sportowiec, ale jakby, no jest tych ścieżek niby wiele, ale one wszystkie zakładają to, że to dziecko jest w stanie względnie sprawnie, fizycznie i psychicznie w tym społeczeństwie funkcjonować. I kiedy jakby ta droga się otwiera w stronę, której w ogóle nie przewidzieliśmy, to tak naprawdę rodzic musi z jednej strony trochę przestać projektować, prawda? Ale z drugiej strony nie może tego nigdy zrobić, bo jeśli się podda, no to co mu zostanie, tak? Więc musi jakby stale walczyć o tę lepszą przyszłość dla dziecka, ale też jakby racjonalizować. I wydaje mi się, że to jest położenie, które jest niezwykle trudne. Bardzo mało o nim wiemy na co dzień. I dla mnie jest osiągnięciem naprawdę kosmicznym, że się udało bardzo mądrze o tym wszystkim opowiedzieć w serialu, który przy okazji naprawdę jest po prostu fajny i śmieję się, że jest, wiesz, połowa listopada, wszyscy mamy początki depresji, no oczywiście poza tymi, co są we Włoszech, ale to spuszczę na to zasłonę milczenia i nie będę wskazywać palcem. ale teoretycznie ostatnią rzeczą, którą powinnam polecać, prawda, jest serial o rodzicach właśnie atypowych dzieci, prawda, którzy się zmagają z systemem i swoimi emocjami, ale totalnie uważam, że tak. Że w ogóle
to
jest super propozycja na ten i jakby... Mimo, że to wcale nie jest serial, który został zrobiony po to, żebyśmy się lepiej ze sobą poczuli, tak? Żebyśmy obejrzeli historię tych biednych rodziców i tych biednych dzieci, a potem powiedzieli sobie, okej, mam serce po dobrej stronie. No nie jest po to. To po prostu jest bardzo dobrze zrobione. No.
Tak, tak. Znaczy ja uważam, że to jest raczej serial taki komediowy mimo wszystko. I tej traumy tam, znaczy no nie ma jakby i wydaje mi się, że dobrze, no bo to jest taka normalizacja, jakby reprezentacja też zdecydowanie i wydaje mi się, że tego, no, to rzadko się zdarza. No, zazwyczaj to jest jakaś bieda, trauma, po prostu jakiś taki, no właśnie brud, gdzieś jakiś taki zaścianek okropny. No, ale ile można? Jakby już starczy. I faktycznie tutaj dostajemy różnorodność. To nigdy nie jest właśnie jakiś taki świecznik, po prostu 1% Polaków najbogatszych, którzy mają dzieci trochę inne niż pozostałe, tylko no faktycznie ta różnorodność jest tam zachowana i to jest mega, mega fajne. I nie takie, wiesz, in your face, że nie dostajesz z plaskacza po prostu. Teraz zobacz, jak wygląda, jak może wyglądać świat, tylko jest to bardzo subtelne i często te żarty są takie na granicy i to mi się bardzo podoba, że ten czarny humor jest tam widoczny.
To jeszcze tylko dodam jedną rzecz na koniec, bo pewnie już kończymy, ale że to w wywiadzie nie poszło, ale trudno powiem, bo już mamy teraz po premierze, ten odcinek będzie się ukazywał. Powiem jeszcze jedną rzecz. W tym serialu jest rozmowa o aborcji i o matko, co to jest za scena, bo ja nie wiem, czy ty doszedłeś do tego momentu.
Nie.
Nie, Kuba, no to zobaczysz. Nie. Jest tam rozmowa o aborcji, która jest prowadzona w zaskakującej, bardzo nietypowej sytuacji towarzyskiej, w której rodzice, ci ładni rodzice w beżowych ubraniach, z tymi dziećmi modnych firm w pięknym miejscu, nagle muszą rozmawiać przy stole z tymi dziwnymi rodzicami tych dziwnych dzieci, które się dziwnie bawią i są głośne i robią wszystko, co nie wypada. I tam wjeżdża temat usuwania ciąży po ewentualnej diagnozie. I nikt by nie poprowadził tego w ten sposób, jak to jest poprowadzone w tym serialu. Nie widziałam jeszcze takiej sceny w polskim kinie. Naprawdę według mnie to jest po prostu osiągnięcie wybitne, żeby w tej scenie znaleźć zarówno jakby emocjonalną prawdę, ale też wciąż humor. Więc po prostu w Matkach Pingwinów dzieją się rzeczy, które są nie do wyobrażenia. I jest to zdecydowanie komplement.
No i super, super. Także polecamy bardzo, bardzo serdecznie.
Proszę sobie zapamiętać, to jest ten historyczny odcinek, w którym się z Kubą zgadzamy. Kuba nie marudził w ogóle, wow.
No nie, no ja byłem zachwycony. Znaczy, wiadomo, że to nie jest mój temat, ale za każdym razem temat, którego my pewnie...
No a służby specjalne to jest nasz temat, nie, przepraszam. Albo ekskluzywne wycieczkowce, wiesz, no.
Tylko że wiesz, jak patrzysz, jak się na luksusowych wycieczkowcach tucze 1%, to jest fajne i ciekawe. A po prostu jak widzisz rodzice dzieci atypowych, myślisz sobie właśnie, no to co myślisz, no, że to będzie smutne, traumatyczne i znowu ta beznadziejna Polska. No i tu jest niespodzianka i to jest ekstra.
Tak. No dobrze, no to tak jak mówiliśmy, listopad jest beznadziejny i jest zimno i mokro, ale Matki Pingwinów są super, więc jak to mawia Kuba, dajcie sobie.
Dajcie sobie. Dzięki, Aniu.
Dziękuję, pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.